W dzisiejszym odcinku posłuchacie naszej rozmowy z doktor nauk medycznych Dominiką Maciejewską, biotechnologiem specjalizującym się w przemianach metabolicznych, autorką prac z dziedziny przemian lipidowych oraz współtwórczynią publikacji z zakresu metabolizmu i żywienia człowieka. Na co dzień pracuje w Zakładzie Żywienia Człowieka i Metabolomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie działa naukowo i dydaktycznie. Polecamy serdecznie blog Dominiki metabolika.pl, w którym porusza tematy najbardziej istotnych zagadnień metabolizmu, zawsze zgodnych z medycyną opartą na faktach. W pierwszej części wywiadu porozmawiamy o barierze jelitowej. Spróbuję Wam na początku nakreślić zagadnienie. Bariera jelitowa jest fizjologiczną częścią jelita, ścianą oddzielającą światło jelita od środowiska wewnętrznego organizmu. W skład bariery wchodzą enterocyty, czyli komórki wyściółkowe jelita i ścisłe połączenia między nimi z języka angielskiego tight junctions. Oprócz tego śluz, defensyny, wytwarzane przez komórki nadbłonkowe, komórki układu odpornościowego, m.in. limfocyty i makrofagi oraz tkanka mięśniowa i nerwowa. Małe molekuły jak glukoza, aminokwasy oraz elektrolity mogą swobodnie przenikać przez barierę jelitową. Zadaniem bariery jest nieprzepuszczanie większych cząsteczek, które mogłyby aktywować układ odpornościowy. Warto też zaznaczyć, że często pojawia się w sieci określenie zespołu nieszczelnego jelita. Chciałbym podkreślić, że to nie jest choroba zgodnie z klasyfikacją chorób ICD-10. Za to bariera jelitowa i zaburzenia jej przepuszczalności są już jak najbardziej zjawiskiem powszechnie badanym. Zaburzenia bariery jelitowej zostały dobrze udokumentowane w przypadku choroby leśniowskiego Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, cukrzycy typu pierwszego oraz celiaki. Prosiłbym Cię, Dominika, żebyś powiedziała naszym słuchaczom, co wiemy o barierze jelitowej, w czym może pomóc naszym pacjentom ocena zmian w barierze, w jej szczelności oraz jakie testy możemy wykonać, aby określić te zaburzenia.
No tutaj warto przede wszystkim powiedzieć to, że bariera jelitowa to jest bardzo, bardzo skomplikowany szereg i mechanizmów, i szereg procesów biochemicznych, procesów komórkowych. I my bardzo wiele uczymy się o tej barierze. Te informacje odnośnie bariery jelitowej, rozszczelnienia jelit, to są tak naprawdę informacje dosyć świeże, jeżeli chodzi o naukę, bo tak naprawdę mówimy, takie intensywne badania to jest ostatnie 10 lat, można tak powiedzieć. Więc bariera jelitowa i w ogóle szczelność bariery, jej przepuszczalność, to jest proces bardzo złożony. W mechanizm czy patomechanizm rozszczelnienia wchodzą nie tylko procesy biochemiczne związane z wydzielaniem specyficznych białek, ale również bardzo dużą rolę odkrywają bakterie jelitowe, prawdopodobnie wirusy, grzyby czy również komórki układu immunologicznego. I my właściwie o barierze jelitowej wiemy coś, ale wydaje mi się, że tak naprawdę wiemy niewiele w stosunku do złożoności tego procesu. Więc sama wiedza na temat rozszczelnienia to jest wiedza sprzed kilkunastu lat. Właściwie odkrycie zonuliny było takim przełomem, jeżeli chodzi o barierę jelitową i rozszczelnienie jelita. Natomiast nadal się bardzo wiele o tym uczymy. Jeżeli chodzi o same testy związane z przepuszczalnością jelit, to te testy mamy. One oczywiście nie są jeszcze wykonywane w standardzie. My je używamy przede wszystkim w badaniach klinicznych. No i ta diagnostyka jest dosyć dobra, ale nie jest doskonała. Pierwszą taką rzeczą, jak sobie każdy wyobraża test, który ma cokolwiek zdiagnozować, to test musi być oczywiście zwalidowany i również musi mieć jakieś takie widełki, czyli co to jest norma, a co to jest już, gdzie się zaczyna ten problem. No i niestety testy, które my wykonujemy właściwie rutynowo u nas w laboratorium typowo naukowym, nie są jeszcze na tyle dobrze dostosowane do populacji, nie ma tak dużo testów wykonanych, żebyśmy mogli powiedzieć, gdzie jest ten punkt odcięcia. Pierwszym takim testem jest oczywiście zonulina, którą możecie zrobić również w laboratoriach komercyjnych. Przy czym z zonuliną jest o tyle problem, to my wiemy i z publikacji naukowych, i z takich swoich doświadczeń, że białko samej zonuliny jest bardzo często, może być mylone w badaniach z jedną ze składowych dopełniacza. I de facto, pomimo tego, że sam mechanizm jest bardzo podobny, ponieważ jeżeli mamy rozszczelnienie jelit, to tam bardzo często jest również zapalenie, to samej zonuliny możemy nie złapać, ale możemy złapać dodatkowe również białko i wyniki mogą być zafałszowane. Jak już powiedziałam, nie ma jakby idealnego białka, idealnej metody, żeby to rozszczelnienie złapać. No oprócz tego, że mamy tą zonulinę, która właśnie jest wydzielana podczas rozszerzania czy rozluźniania tych połączeń między enterocytami, czyli komórkami jelit, to mamy również test taki czynnościowy. I ten test czynnościowy jest takim testem już bardziej, który wskazuje nam na jakiś problem, na jakąś jednostkę, tutaj ciężko powiedzieć o jednostce chorobowej, ale może na początek schorzenia. I ten test to jest mannitol i laktuloza. To jest bardzo prosty test, który polega na tym, że wypijamy roztwór dwóch cukrów, laktulozy i mannitolu. I mannitol powinien się nam wchłonąć, natomiast laktuloza teoretycznie nie, albo w małej ilości. Analizujemy metabolity, które są obecne w moczu. Więc jeżeli mamy tą laktulozę obecną w moczu, to znaczy, że ona wchłonęła się, albo może inaczej, lepszym stwierdzeniem będzie, przedostała się do wnętrza organizmu, została zmetabolizowana i trafiła do moczu. Mannitol powinien oczywiście również na drodze już zwykłego wchłaniania dostać się do organizmu, być zmetabolizowanym i widzimy go w moczu. I ten stosunek mannitolu do laktulozy jest takim odnośnikiem tego, jak duże jest to rozszczelnienie. I tutaj w przypadku tego testu mamy taki punkt odcięcia, jakim jest 0,035. Natomiast my wiemy, że jeżeli pacjent ma więcej, ten stosunek jest większy niż 0,035, to na pewno jest duży problem. Ale wydaje się, że późniejsze badania mogą pokazać, że ten punkt odcięcia wcale nie musi być aż tak wygórowany. Także potrzeba jeszcze na pewno wiele prób klinicznych, żebyśmy mogli dobrze ustalić ten stosunek. No i niestety warto powiedzieć już tak z naszych doświadczeń, z moich doświadczeń, czy z doświadczeń naszego zespołu, że niestety ten problem z barierą jelitową jest obecny wśród już takich teoretycznie zdrowych osób, tak? Wśród sportowców, gdzie bardzo długo sądzono, że aktywność fizyczna, nawet ta aktywność bardzo wysoka, chroni nas przed takimi schorzeniami. A tutaj się okazuje, że sporty szczególnie wysiłkowe, my również pracowaliśmy z takimi pacjentami, mogą spowodować rozszczelnienie jelit. Także właściwie mogę tak powiedzieć, że jakikolwiek pacjent do nas nie przychodzi z jakimkolwiek schorzeniem, to naprawdę część z grupy pacjentów to rozszczelnienie ma. Więc wydaje się, że to jest bardzo duży problem i ta diagnostyka powinna być rozszerzona i wydaje się, że coraz bardziej dostępna.
Jeżeli rzeczywiście to rozszczelnienie występuje tak często, to czy komercyjnie pacjent jakby powinien to oceniać? Czy z założenia, mając jakąś jednostkę chorobową, nie możemy przyjąć, że to rozszczelnienie występuje i móc jakoś zadziałać suplementacyjnie, dietetycznie, żeby te funkcje troficzne jakoś odnowić? Czy taki schemat postępowania jest istotny? Czy rzeczywiście te badania powinniśmy wykonywać, żeby ocenić, jak duże jest to rozszczelnienie?
No tutaj na pewno jest to temat, jest to w ogóle pytanie, które by trzeba było zadać gastroenterologom, ponieważ część z nich, szczególnie ta część, która prowadzi badania kliniczne, wie, że to jest duży problem w bardzo wielu jednostkach chorobowych. No my mamy jakieś tam schematy wspomagania odbudowy bariery, na przykład prawidłowo przeprowadzona probiotykoterapia jest jednym z takich wspomagaczy odbudowy bariery jelitowej. Na pewno prawidłowa dieta, aktywność fizyczna, tych czynników jest dosyć sporo. Wydaje mi się, że w niektórych schorzeniach warto to monitorować. Na przykład u pacjentów z celiakią, bo właściwie od celiaki to wszystko się zaczęło, prawda? Sama zonulina, która jest, wydzielanie jej jest między innymi indukowane glutenem, u niektórych bardziej, u niektórych mniej. ale również wszystkie schorzenia takie zapalne jelit, typowo zapalne jelit. Tym zajmują się gastroenterolodzy. Wydaje mi się, że gdyby to było bardziej dostępne i tańsze, to na pewno taka diagnostyka by była. Jak już powiedziałam, jeszcze tak naprawdę my trochę raczkujemy, jeżeli chodzi o tą barierę i te testy nie są jeszcze do końca zwalidowane, nie są jeszcze do końca, no nie jesteśmy jeszcze gotowi, żeby wejść z tym na taki rynek właściwie polski, chociaż próbujemy, czy tam na rynek światowy. Ja wiem, że jedno laboratorium kiedyś wykonywało na przykład ten test mannitol-laktuloza, ale niestety było no, nieduże zainteresowanie. Coraz więcej osób mówi o tej barierze, nie tylko lekarzy, ale również innych specjalistów związanych ze służbą zdrowia, więc wydaje mi się, że za kilka lat będzie to standard, bo w bardzo wielu schorzeniach ma to ogromne znaczenie.
Potencjał w takim razie widać duży właśnie w przypadku chorób zapalnych jelit, celiakii. W jakich jednostkach chorobowych jeszcze bariera jelitowa może mieć znaczenie? Znaczenie oczywiście na tyle istotne, żeby wykonać testy i w przypadku patologii coś w tym kierunku robić.
No to też jest takie troszeczkę pytanie trudne. Tak jak już powiedziałam, warto przede wszystkim pytać o to osoby, które są w pierwszej linii walki, czyli gastroenterolodzy, czy na przykład hepatolodzy, bo właściwie już jeżeli chodzi o niealkoholowe stłuszczenie wątroby, to wiemy, że to rozszczelnienie na pewno jest i to już jest właściwie opisywane w książkach, w takiej literaturze nawet dla studentów. Jeżeli chodzi o to, dla kogo warto, to tutaj też nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. My mamy faktycznie bardzo wielu pacjentów z różnych ośrodków. Mamy pacjentów, którzy na przykład są otyli, i oprócz tego, że są otyli i mają może podniesione troszeczkę jakiś profil lipidowy czy jakąś niewielką insulinooporność, to u tych pacjentów, czy na przykład pacjenci z NAFLD, czyli niealkoholowym stłuszczeniem wątroby, ci pacjenci mają rozszczelnienie. Ale również mamy projekty, gdzie pacjenci są przygotowywani do przeszczepu szpiku kostnego. I ci pacjenci mają bardzo rozszczelnioną barierę jelitową. I teraz pytanie, czy bardziej istotne są dla nas choroby przewlekłe, czy na przykład już choroby ostre. Jeżeli porozmawiamy z hematologami, bo jesteśmy również w grancie pani dr Martyny Tyszki z szpitala hematologicznego i właściwie to dla nich, pomimo tego, że gdzieś tam wydaje się, że ta bariera jelitowa to nie jest tak istotna w przypadku na przykład przeszczepu szpiku, czy jakiejś białaczki, ale z ich perspektywy, z perspektywy klinicystów powiedzieli, że bardzo często powikłania mogą zacząć się właśnie w jelitach i mogą skończyć się dla pacjenta również tragicznie. Więc stany ostre również, wydaje mi się, no, są takimi stanami, gdzie o tą barierę również trzeba w jakiś sposób dbać. O tym trzeba mówić i robić na pewno trzeba takie badania. Prawdopodobnie w przyszłości również i testy. Przy czym no, niektóre, tak jak na przykład, no nie wiem, mamy pacjenta otyłego i powiedzmy, że nie wszyscy pacjenci mają rozszczelnioną barierę, ale nie wiem, większość. Tak na przykład w przypadku pacjentów z przeszczepem szpiku, przygotowanie do przeszczepu, no to jest właściwie z tych no, na razie pilotażowych badań to jest właściwie 100%. Więc jakby warto jest na pewno robić badania, czy samemu pacjentowi ciężko powiedzieć, bo właściwie jeżeli my będziemy wiedzieć, że to jest prawie zawsze w każdym badaniu 100%, to możemy to przyjąć jako pewnik i również zapobiegać takim schorzeniom w jakichś protokołach leczenia. Więc wydaje się, że ta bariera ma najbardziej znaczenie u pacjentów takich przewlekłych, ale no mamy coraz więcej takich głosów od klinicystów, że właściwie również w takich stanach bardziej zagrażających życiu również ta bariera ma znaczenie. Zresztą no wiadomo, że zwiększa na pewno u każdego, czy to stan ostry, czy przewlekły, ryzyko zakażenia i zwiększonego zapalenia to na 100%.
Jeśli już musimy dbać o barierę jelitową, mamy na przykład pacjenta z jednostką predysponującą do nieszczelności, albo może komuś udało się zrobić test potwierdzający zaburzenia przepuszczalności, to co dalej? Czy znajdziemy substancje, które pomogą nam odbudować połączenia jelitowe? Wiemy już o pozytywnym wpływie maślanu sodu i probiotyków, które w badaniach klinicznych dają bardzo dobre efekty. Co z innymi preparatami? Czy na przykład glutamina będzie miała sens?
No jak najbardziej, ogólnie to zawsze warto przy barierze jelitowej działać kompleksowo. Jeżeli to jest choroba przewlekła, nie zmienimy stylu życia, wdrożymy na przykład samą probiotykoterapię bez zwiększenia błonnika, jeżeli za mało tego błonnika było, czy bez nawet wdrożenia aktywności fizycznej, no to już no sam efekt probiotykoterapii będzie na pewno gorszy niż jeżeli byśmy działali zupełnie kompleksowo. Więc ciężko jest mówić o takich preparatach pojedynczych. Też maślan oczywiście no, bardzo ładnie leczy barierę, bo on regeneruje nam nabłonek jelitowy. Odpowiada właściwie za odżywienie komórek głównie, ale no, warto pamiętać, że on powinien być prawidłowym metabolitem bakteryjnym. Więc jeżeli nie mamy dysbiozy i dostarczamy wystarczającą ilość błonnika, to ten maślan powinien się pojawić. Więc warto jest w przypadku bariery jelitowej, jeżeli jest to możliwe, bo oczywiście niektóre schorzenia predysponują do tego, że jest to ciężko jest utrzymać szczelność tej bariery, chociaż mamy wspaniałą dietę, odpowiednią aktywność fizyczną, czy na przykład prawidłowo przeprowadzoną probiotykoterapię, aczkolwiek zawsze warto zadziałać kompleksowo. Są momenty w naszym życiu, że na przykład się bardziej stresujemy, czy mamy jakieś większe wydarzenie, czy no z jakiegoś powodu ta dieta jest zmieniona i wtedy musimy wdrożyć dodatkową suplementację, czy niestety antybiotykoterapia, czy jakieś zwiększe spożycie pestycydów, jakieś zatrucia. No to tutaj wiadomo, warto podziałać dodatkowo jakimś probiotykoterapią, można również zażywać kolostrum, ono też pięknie goi jelita, w naszych badaniach to bardzo dobrze widać. Aczkolwiek zawsze trzeba pamiętać o tym, że jest to schorzenie dosyć skomplikowane, zależy od bardzo wielu czynników i warto od razu zadziałać kompleksowo.
Mówiłaś przed chwilą o tym permanentnym stresie, o takich sytuacjach stresowych. Mówiłaś o tym, że rzeczywiście metabolity glutenu, czy generalnie no, gliadyna, czy białka glutenowe są takim czynnikiem, które gdzieś tam promują wydzielanie tej zonuliny i wytwarzanie. Pytanie, czy właśnie ten stres taki permanentny, może nie taki chwilowy, rzeczywiście też jakoś oddziaływuje na tą barierę jelitową? Jeśli tak, to w jaki sposób?
No oczywiście, że oddziałuje i to bardzo, bardzo mocno. Na właściwie bardzo, bardzo wielu poziomach. Wydzielanie kortyzolu plus układ immunologiczny tu właściwie ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Tworzy się stan zapalny, również stan zapalny w jelitach, a stan zapalny prowadzi koniec końców do rozszczelnienia. My również o tym stresie no wiele się uczymy tak naprawdę, bo teraz w XXI wieku każdy z nas jest zestresowany, a jeżeli nie jest, to na pewno będzie. Są też bardzo różne rodzaje stresu i czy to permanentny, czy krótkotrwały. Ten permanentny przede wszystkim tą naszą barierę rozszczelnia i tutaj musimy przede wszystkim zadziałać kompleksowo również na to, żeby ten stres na przykład złagodzić. Jest bardzo wiele czynników, które wpływają na rozszczelnienie bariery. Stres jest jednym z głównych czynników, trzeba przyznać, ale musimy też pamiętać o niestety toksynach i o antybiotykach, które nie tylko nam się kojarzy antybiotykoterapia z tym, że no idziemy do lekarza i dostajemy antybiotyk, ale niestety tych antybiotyków mamy bardzo dużo w środowisku. Więc samo to, że dużo osób ma problem z tą rozszczelnioną barierą, wynika po prostu z tego, że troszeczkę to środowisko już nie jest dla nas tak przyjazne jak kiedyś niestety i będzie tylko gorzej. Ja czekam na takie pierwsze badania a propos mikroplastiku, bo niestety jest to jeszcze taki nowy temat i na razie nie mamy długofalowych efektów, bo tak szybko zaśmieciliśmy plastikiem naszą planetę, że jeszcze tak naprawdę nie wiemy, jak on wpływa. Najnowszy raport WHO mówi, że nie najgorzej, ale prawdopodobnie za 5 czy 10 lat może to okazać się największy problem XXI wieku.